Katarzyna Bonda i Bogdan Lach. Motyw ukryty. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A. Czyta Dariusz Odija. Skutki twoich uczynków są niczym echo obudzone głosem lub niczym cień rzucony przez postać. Munenori Yagyu. Sztuka wojny rodu Yagyu. Heiho Kadensio. Wstęp. Pierwszy raz spotkałam doktora Bogdana Lacha w 2004 roku. Pracował wtedy w katowickiej komendzie wojewódzkiej policji na stanowisku szefa Wydziału Psychologów. Profilowaniem nieznanych sprawców zajmował się po godzinach pracy, w czasie wolnym, inwestując własne środki, energię i umiejętności oraz ciągle się rozwijając. Spędziłam w towarzystwie tego niezwykłego człowieka jeden dzień, a po powrocie do Warszawy już wiedziałam, że moim obowiązkiem jest o nim opowiedzieć. Niewielu jest takich ludzi w każdej branży. Zaangażowanych, z pasją, merytorycznych i arcypracowitych. Przede wszystkim jednak mają oni talent, dar. Niektórzy nazywają to powołaniem. Myślę, że to w pełni wyczerpuje krótką charakterystykę cech doktora Bogdana Lacha. Wszyscy, którzy go znają bliżej, nie mają wątpliwości, że to człowiek nadzwyczaj skromny, nie chełpiący się swoją wiedzą, nie dążący do sławy. Przyświeca mu natomiast misja. To ideowiec. Pomaga śledczym, sędziom, prokuratorom w analizie materiału dowodowego, by osoby dokonujące przestępstw zostały zatrzymane, ich winę dało się udowodnić, a następnie by odbyły karę za swoje uczynki. Każdy przestępca stara się uniknąć odpowiedzialności. Dlatego też analiza biegłego psychologa śledczego bywa czasami decydująca. Już wtedy wydawało mi się ważne, by profiler zyskał w Polsce szacunek należny mu jak innym ekspertom kryminalistyki, tak jak działo się w tamtym czasie w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niestety nie u nas. Tu psychologia śledcza wciąż była mało znana. Zaczęłam od napisania do tygodnika Newsweek pierwszego w Polsce artykułu poświęconego tej metodzie, którego Bogdan był bohaterem głównym. Samo przekonanie szefów policji, by dr Lach mógł udzielić wywiadu znanemu periodykowi, nie było łatwe. Gdyż nie tylko starano się nie ujawniać nazwiska najlepszego polskiego profilera, lecz także nie było zgody na popularyzację wiedzy związanej z psychologią śledczą. Obawiano się, że jeśli opowiemy o profilowaniu czytelnikom, informacje te dotrą niechybnie do przestępców, którzy na tej podstawie będą doskonalić swoje metody. Dziś możemy się z tego śmiać, ale w tamtym czasie doprawdy niewielu ludzi w kraju, nawet związanych z organami ścigania, wiedziało, że mamy praktyka w tej dziedzinie. Wokół psychologii śledczej narosło wówczas wiele krzywdzących mitów. Metodę nazywano pogardliwie wróżeniem z fusów, zgadywankami lub też porównywano do jasnowidzenia. Teraz już wiemy, że to usystematyzowana wiedza czerpiąca z kryminalistyki, wiktymologii, psychologii, medycyny sądowej, balistyki i wielu innych dziedzin opartych na tzw. twardych danych, a te stereotypy wynikały z ignorancji. Ślady behawioralne, jakie analizuje psycholog, by stworzyć miarodajną opinię, to ślady na miejscu zdarzenia niewidoczne na pierwszy rzut oka z perspektywy detektywa czy technika kryminalistyki. Choć dziś wielu z nich dysponuje tą wiedzą po szkoleniach u Bogdana. Każdy sprawca ma własny modus operandi. Jeśli więc przestępca stara się zatrzeć ślady bądź inscenizować miejsce zdarzenia, by zmylić śledczych, psycholog nieuchronnie to zauważy i będzie umiał wykorzystać te informacje podczas budowania ekspertyzy, by w ten sposób pomóc śledczym w zatrzymaniu winnego. Do tego jednak, by te wszystkie hipotezy powiązać, potrzebny jest umysł i doświadczenie profilera. Im więcej spraw wykrytych ekspert ma na koncie, tym cenniejsza jest jego współpraca z detektywami. Profil ma ogromną siłę sugestii. Pisaliśmy o tym w Zbrodni niedoskonałej. Na szczęście z czasem coraz więcej instytucji, przekonanych skutecznością działania psychologów śledczych, sięgało po ich opinię. Przez te wszystkie lata Bogdan pracował niezwykle intensywnie na terenie całego kraju. Nie tylko tworząc profile nieznanych sprawców, ale też udzielając się jako biegły na potrzeby procesów sądowych, budując opinie typologiczne, profile wiktymologiczne oraz szkoląc kolejnych adeptów, których w naszym kraju pracują obecnie setki, jeśli nie tysiące. Doktor Bogdan Lach współpracował z komendami policji, prokuratorami, sądami i innymi instytucjami potrzebującymi wiarygodnej opinii, by zawęzić grono podejrzanych i ułatwić zatrzymanie nieznanego sprawcy, a także by sprowadzić śledztwo na właściwe tory lub też rozwiać wątpliwości, czy dana osoba mogła brać udział w konkretnej zbrodni. Nie ma w Polsce człowieka lepiej znającego umysły przestępców niż dr Bogdan Lach. Ja sama byłam psychologią śledczą zafascynowana od początku. Jest to dziedzina właściwie bez dna. Można ją zgłębiać i kształcić się w niej nieustannie. Zapewne dlatego jest tak ciekawa dla twórców opowieści, którzy czynią profilerów swoimi bohaterami na szklanych ekranach czy kartach powieści. Pisząc swoją pierwszą książkę Sprawa Niny Frank, uczyniłam psychologa śledczego postacią wiodącą. Był to pierwszy w kraju bohater tego typu w gatunku powieści kryminalnej. Na spotkaniach autorskich lwią część czasu zajmowało mi objaśnianie, czym zajmuje się ów ekspert. To po lekturze tej powieści Bogdan złożył propozycję, by napisać książkę dokumentalną, którą ostatecznie wydaliśmy w 2009 roku. Dziś po 10 przeszło latach oddajemy do druku Motyw ukryty, a więc de facto drugą część Zbrodni niedoskonałej. I nie ma już chyba Polaka, który nie znałby słowa profiler, nie czytał książki, nie oglądał serialu czy też filmu kinowego z tym rodzajem specjalisty w roli głównej. Doktor Bogdan Lach przeszedł na emeryturę. Nie jest już zatrudniony w policji, ale pracuje jeszcze więcej niż kiedyś. W tym czasie sporządził ponad 4000 opinii, prowadzi własne badania, wykłada na wielu uczelniach, dzieli się swoją wiedzą z adeptami psychologii śledczej, których wciąż przybywa. Przez te lata drogi nasze niejako się rozeszły. Każde z nas zajmowało się własnym dziełem. Nie planowaliśmy z Bogdanem kolejnej wspólnej książki. Ja pisałam powieści. Hubert Meyer i Sasza Załuska, protagoniści moich serii kryminalnych, to nieprzypadkowo profilerzy. Choć każdy z nich ma inny sposób działania i profil osobowości, pierwsze pytanie, jakie sobie zadają, brzmi: dlaczego? Spotkaliśmy się przypadkiem podczas festiwalu Kryminalna Piła, na którym Bogdan przyjechał z wykładem, a ja po nagrodę za Czerwonego Pająka. I po krótkiej rozmowie uznaliśmy, że tak wiele się zmieniło w dziedzinie psychologii śledczej pod względem przepisów, okoliczności, świadomości oraz badań, że warto ukazać to Państwu w postaci kolejnej publikacji. Nie jest to pozycja naukowa, choć bazuje na materiałach oryginalnych, aktach spraw, badaniach doktora Lacha i jego doświadczeniu, wykładowcy akademickiego oraz praktyka. Staraliśmy się, by zapis był jak najprostszy, zrozumiały dla każdego, gdyż chcielibyśmy, aby książka trafiła do jak najszerszego grona czytelników. Każdy z nas może być sprawcą lub ofiarą. Czasami milisekundy dzielą człowieka od zbrodni. Niekiedy samo pojawienie się w nieodpowiednim miejscu i czasie sprawia, że zaistnieje konflikt tragiczny w skutkach. Nie chcemy epatować brutalnością. Chociażby pokazać dobro, nieraz konieczne jest sięgnięcie po zło. I zapewniamy, że to, co jest tutaj zaprezentowane, to doprawdy kropla w morzu niegodziwości, jaką wyrządzają sobie ludzie. Co też jest zawarte w aktach, które studiuje dr Lach. Zbrodnia nie jest estetyczna, jak pokazuje się to na filmach. Nie jest też emanacją mitycznej siły. Każdy konflikt wynika ze słabości. By mogli Państwo wyobrazić sobie materię, w jakiej porusza się na co dzień dr Lach, konieczne było także ukazanie obrażeń i otoczenia, w jakim znaleziono zwłoki. Jak mawia Bogdan, ciało ofiary to książka, którą należy umieć czytać bardzo dokładnie. Staramy się więc w tych wyborach stronić od sensacji, choć wiemy, że bardzo wiele z omawianych spraw przypomni Państwu nagłówki prasowe lub telewizyjne wiadomości. Bardzo często bowiem jest tak, że zbrodnia, zwłaszcza ta najbardziej niezrozumiała lub niewykryta, budzi ogromne emocje społeczne. Chcemy Państwu pokazać tę historię w taki sposób, byście mogli oswajać własne lęki, byście nabywali kompetencji poznawczych. Ponieważ zbrodnia jest demokratyczna i może dotknąć każdego. A także byście wiedzieli, jak się zachować, jeśli zetkniecie się z sytuacją patologiczną. W tym celu na końcu znajdą Państwo podręczny zestaw organizacji, które zajmują się tą tematyką, zwłaszcza tych, które pomagają ofiarom przestępstw. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy również zestaw lektur o ciężarze naukowym, gdyby była potrzeba pogłębienia wiedzy z dziedziny psychologii śledczej. Bogdan przeanalizował także te 10 lat od wydania Zbrodni niedoskonałej i opowiada, jak to dziś wygląda w Polsce. Nie jest naszym celem budzenie niezdrowych emocji. Dlatego też wszystkie personalia, miejsca zdarzeń oraz niektóre okoliczności mogące naruszać mir rodzin osób nieżyjących bądź też członków rodzin sprawców oraz ich samych, zmieniliśmy na fikcyjne. Poza tym wszystko, o czym przeczytacie w motywie ukrytym, wydarzyło się naprawdę. Były takie ofiary i byli tacy sprawcy. Dokładnie takimi motywami się kierowali i takie ślady behawioralne zostawili na miejscu zdarzenia. Tradycyjnie już, podobnie jak w Zbrodni niedoskonałej, przygotowaliśmy dla Państwa zagadkę, by każdy mógł wejść w skórę profilującego i niczym ekspert psychologii śledczej, mając ledwie garść informacji o zachowaniu sprawcy, spróbować odkryć samodzielnie, kto stoi za tą przerażającą zbrodnią. Każde ludzkie działanie pozostawia ślad. Jego ewentualny brak na miejscu zdarzenia w powiązaniu z danymi zebranymi przez techników i detektywów może więcej powiedzieć profilerowi o przestępcy niż on sam często wie o sobie. Nie wszystkie motywy ludzkich działań są widoczne na pierwszy rzut oka. A to, co głęboko ukryte, najczęściej bywa ostatnim elementem układanki. Tak naprawdę jednak jest to książka o błędach, tragicznych w skutkach naszych śladach behawioralnych, bo jedynie na własne zachowanie mamy wpływ. Te tropy właśnie są ukrytym motywem, który analizuje psycholog śledczy i dzięki którym udało się dotrzeć do prawdy w wielu niżej przedstawionych sprawach. Życzymy Państwu spokojnej lektury. Katarzyna Bonda. Rozdział pierwszy. Zagadka dla czytelnika. Z zimną krwią. Filip podjechał pod dom matki, ale brama była zamknięta. Zdziwił się, że nie wyszła na podjazd, bo obeczkę na deszczówkę, którą właśnie przywiózł, suszyła mu głowę od miesiąca. Bardzo zależało jej na tym, by móc podlewać ogród nazbieraną wodą. Narzekała na wysokość opłat i skarżyła się na swoje finanse. Poza tym, przekonywała, rośliny wolą deszczówkę. rosną wtedy okazalej. Synowie i ich żony szeptali między sobą, że matka tak naciska na Filipa ze skąpstwa. Nagimnastykował się dzisiaj, by wypożyczyć służbowe auto do przewiezienia tak dużego przedmiotu. I miał ledwie godzinę, nim skończy mu się przerwa w pracy. Zajrzał na posesję. Kwiaty i krzewy, które Liliana Pawlik pielęgnowała z namaszczeniem, pachniały i kwitły nieziemsko. Był środek sierpnia. Niedawno przeszła fala upałów. Liliana zaczynała każdy dzień od podlania ogrodu. Dopiero potem zasiadała do kawy. Powinna być teraz w kuchni. Filip oczami wyobraźni widział, jak proponuje mu napój z połowy łyżeczki, tłumacząc swoją oszczędność względami prozdrowotnymi. Nie miał czasu i ochoty na słuchanie jej skarg, więc i tak zamierzał odmówić. Podjechał od tyłu budynku. Wstawił beczkę do przedsionka. Zawołał jeszcze kilka razy, lecz mama wciąż nie odpowiadała. Wtedy spostrzegł, że drzwi wejściowe są uchylone na jakieś 30 centymetrów. Zdarzało się już nie jeden raz, że Liliana, wybierając się do pobliskiego sklepu, beztrosko zostawiała dom otwarty. Uważała, że mieszka w spokojnej okolicy, a wszystko wiedzący sąsiedzi pilnują jej domostwa lepiej niż bojowy pies, którego musiała uśpić jesienią ubiegłego roku. Sama siebie postrzegała jako osobę nadzwyczaj ostrożną. Nie wpuszczała obcych do mieszkania. Z petentami rozmawiała przez płot. Nawet rodzina musiała zapowiadać się telefonicznie, jeśli chciała ją odwiedzić. W rzeczywistości zaś należała do osób niefrasobliwych. Ponieważ jednak kilka tygodni temu wspominała Filipowi o głuchych telefonach, a w weekend nie otworzyła drzwi młodszemu synowi, poczuł niepokój. Nie zamknąwszy samochodu, ruszył wprost do wejścia. Na podłodze w korytarzu zobaczył pierwszego pomidora i był już pewien, że stało się coś nieoczekiwanego. W dalszej części mieszkania panował nieopisany bałagan. Podłoga pokoju głównego zasłana była stertami dokumentów powypinanych z segregatorów. Zawartość pufów i szuflad wyrzucono na ziemię. Plastikowa siatka z zakupami stała nierozpakowana koło drzwi. Rozsypane promieniście pomidory tworzyły malowniczy wzór na tle dywanu z papierów. Ewidentnie były to ślady włamania. Żołądek podszedł mężczyźnie do gardła. Czy złodziej wciąż jest w budynku? Gdzie jest mama? Ona nigdy nie pozostawiłaby mieszkania w takim stanie. Kochała porządek. Syn wycofał się z domu, starając się niczego nie dotykać, i zadzwonił do żony, która przyjechała natychmiast razem z dwójką ich dzieci. To ona zawiadomiła szwagra, który pojawił się na posesji niemal jednocześnie z radiowozem. Tymczasem do Filipa wydzwaniał już szef. Ciało babci odkrył jej ulubiony wnuk, 20-letni Adam. Zbulwersowany zachowaniem ojca, który natychmiast wrócił do pracy, by zwrócić samochód, wtargnął do domu i został tam do czasu, aż wyprosili go technicy. Liliana Pawlik miała ostatnio 3 pasje – ogród, wczasy i złoto. Śmierć męża, kilka lat później wieloletniego przyjaciela, a wreszcie odejście syna uświadomiły wdowie kruchość ludzkiej egzystencji. Te traumatyczne doświadczenia mocno zmieniły jej dotychczasowe zachowanie. Stała się bezkompromisowa, choć już wcześniej słynęła z tego, że broni swojego zdania jak lwica. Od śmierci męża nie przestała nosić żałoby, choć mijało właśnie 5 lat. Regularnie chodziła na cmentarz, by odwiedzać bliskich, ale coś w niej pękło. Nie chciała być zbolałą wdową. Powtarzała, że własną, ostatnią, prostą zamierza przeżyć jak najaktywniej i robiła wszystko, by czerpać z życia pełnymi garściami. Czasu zostało tak niewiele, nim Bóg nas do siebie wezwie, tłumaczyła. Jeździła regularnie do sanatoriów oraz na kuracje. Planowała zagraniczne wycieczki. Zapisała się do klubu seniora i aktywnie uczestniczyła we wszystkich spotkaniach. A choć dawno przekroczyła 60, nikt nie dawał jej tylu lat. Była szczupła, wciąż trzymała wagę z młodości. Zadbana, żywa jak fryga. Poruszała się z gracją. Dużo się śmiała, gestykulowała. Z domu wychodziła zawsze na wysokich obcasach. W dystyngowanej czerni, lecz obwieszona precjozami jak choinka. Nawet na wczasach nie rozstawała się z saszetką, w której trzymała biżuterię. Nie znaleziono ani jednego pierścionka, łańcuszka czy bransoletki z jej kolekcji. W dniu śmierci miała w uchu tylko jeden kolczyk. Śledczy nie mieli wątpliwości, że drugi, wraz z pozostałymi skarbami Liliany, zrabował sprawca. Kobieta dbała o siebie do przesady. Chodziła na masaże, regularnie się badała, korzystała z dobrodziejstw współczesnej medycyny, by wyglądać młodziej i czyniła to wielce skutecznie. Potrafiła ubrać się elegancko, starannie dobierała garderobę, choć z gospodarności nie wydawała na nią wielkich kwot. Rzeczy nosiła latami, a zaraz po przyjściu do domu przebierała się w strój roboczy, jak nazywała wiekową czarno-białą spódnicę i bluzkę z żorżety, w których zresztą ją znaleziono martwą. Dopiero przed snem wkładała dwuczęściową piżamę. Miała problemy ze wzrokiem, ale okularów używała tylko do czytania i jazdy samochodem. Nawet w ogrodzie pracowała bez nich. Po śmierci męża odziedziczyła przestronną willę i przejęła jego wysoką emeryturę wojskowego, więc pieniędzy jej nie brakowało. Niedawno ociepliła dom, odnowiła elewację, by budynek z zewnątrz prezentował się okazalej. Afiszowała się ze swoimi dokonaniami finansowymi. Lubiła przyjaźnić się z ludźmi mającymi opinie majętnych. Jedną z jej najbliższych przyjaciółek była Wanda Barylak, wdowa po biznesmenie i posiadaczka dwóch domów w doskonałym stanie oraz pakietu mniejszościowego akcji mężowskiej spółki, co Lilianie niezwykle imponowało. Wanda często zapraszała Lilę do siebie, ona zaś skwapliwie z tych zaproszeń korzystała, zwłaszcza w porze obiadowej, by zaoszczędzić, gdyż na jedzenie dla siebie wydawała tyle, co nic. Zakupy spożywcze robiła jedynie wtedy, kiedy odwiedzały ją dzieci i wnuki, a więc bardzo rzadko. To raczej ona bywała w domach bliskich. Na własne potrzeby gotowała niskokaloryczną zupę i jadła ją cały tydzień. Z restauracji czy barów nie korzystała. Chyba, że została na biesiadę zaproszona i wiedziała, że to nie ona będzie płacić. Wyjątkiem była kawiarnia Kaprys, znajdująca się w pobliżu klubu seniora w Bydgoszczy, w której członkom klubu przysługiwały spore rabaty. Tam, zwłaszcza po spotkaniach, Lila była widywana często. W Kaprysie umawiała się na randki z panami z klubu seniora, którzy zabiegali o jej względy. Poruszała się wyłącznie samochodem, a niebawem chciała swoją Kia Ceed zamienić na nowiutki model z salonu. Już uzgodniła z młodszym synem, że sprzeda mu obecne auto po atrakcyjnej cenie. Poprzedni wóz odkupił od niej starszy syn Filip. Wdowa uchodziła w okolicy za osobę zamożną i konsekwentnie podtrzymywała tę opinię wśród sąsiadów. Nic dziwnego, że mężczyzn zainteresowanych jej wdziękami był cały wianuszek. Ale Lila nie kwapiła się do ponownego zamążpójścia. Nie chciała się z nikim wiązać na stałe ani dzielić majątkiem. Samotna nie czuła się wcale. Miała wielu znajomych. Lubiła flirtować. Kiedy jednak sytuacja nabierała rumieńców, zasłaniała się swoim wdowieństwem. Rozmowy na temat seksu bezceremonialnie ucinała. Owszem, spotykała się na kawie, słuchała komplementów, lecz nie dążyła do bliskiej zażyłości, przedkładając towarzystwo koleżanek i rodziny. Śmierć bliskich sprawiła także, że bardzo ważne miejsce w jej życiu zajęła wiara. Modliła się codziennie. Co niedziela jeździła do kościoła. Celebrowała święta i często myślała o Bogu. O duchowieństwie wypowiadała się jednak krytycznie. Miała ostry konflikt z księdzem, który zażądał od niej 500 złotych za uroczystości pogrzebowe. Zdaniem Liliany było to zbyt wiele za takową usługę. Odmówiła zapłaty. Kiedy ksiądz w ramach zemsty ominął ją z kolędą, zaczęła jeździć na mszę do innej parafii. Księdzu przestała się kłaniać. Za to co niedziela wpuszczała do domu świadków Jehowy, dyskutowała z nimi i czytała wnikliwie ich ulotki. Z sąsiadami wymieniała tylko zdawkowe pozdrowienia. Obwiniała ich dzieci, że drażniły jej psa i wrzucały piłkę do ogrodu. Swego czasu podejrzewała, że to za ich sprawą zwierzę połknęło ostrą kość, która przebiła mu żołądek. Jeszcze za życia jej drugiego partnera życiowego miała namolnego adoratora. Zorganizowała randkę tak, by panowie się spotkali. Nowy absztyfikant natychmiast wycofał się z zalotów, ale chował do Lili głęboki żal. To, co widzieli sąsiedzi i dalsi znajomi, to blichtr, złote pierścionki i zdjęcia z wycieczek. Podziw postronnych sprawiał kobiecie dużo frajdy. Większość jej działań była obliczona na efekt. W rzeczywistości była osobą skrajnie oszczędną. Myła się w misce, by nie zużywać zbyt wiele wody. Wszystkie czynności starała się wykonywać w dzień. Nawet łóżko rozkładała, nim zapadł zmierzch, by nie zużywać niepotrzebnie prądu. Na szafce nocnej trzymała latarkę i nie zapalała górnego światła. Potrafiła kłócić się w sklepie o 50 groszy reszty. Przegoniła węglarzy, którzy co miesiąc przywozili jej opał, bo zażądali 5 złotych zaliczki. Z okazji świąt, urodzin czy imienin wręczała rodzinie po 50 złotych w kopercie. Mawiała, że droższe prezenty są świadectwem braku taktu i mogą wprawić obdarowanego w zażenowanie. Wyjątek robiła dla ukochanego wnuka Adama i jego narzeczonej, którym sponsorowała wakacje. A nawet podżyrowała pożyczkę, co było niezgodne z jej obyczajami. Oraz regularnie wspomagała ich finansowo. Wszystko to jednak w tajemnicy przed resztą rodziny i pod przysięgą, że nie wydadzą sekretu. To właśnie Adam znalazł ją martwą i został do czasu przybycia techników. Potrafiła odzyskać swoje pieniądze, kiedy nikt inny nie odważyłby się nawet o to prosić. Gdy na udar zmarł jej najstarszy syn i musiała wrócić do Bydgoszczy, zażądała od organizatora połowy wpłaty za wczasy, których z przyczyn losowych nie zdążyła wykorzystać. Tak planowała swoje życie towarzyskie, by posiłek zjeść w gościach. Zawsze kiedy kogoś podwoziła, domagała się zwrotu pieniędzy za paliwo. Nawet bratowa, Leokadia Kotkowska, z którą Liliana się przyjaźniła, a którą woziła na grób własnego syna, musiała płacić. Pewnego razu listonosz nie doniósł Leokadii emerytury. Liliana przełożyła więc wizytę na cmentarzu, aż wpłyną pieniądze, ale obiad u Kotkowskich zjadła z 2 dań. Często robiła bratowej zakupy, rzecz jasna za opłatą. Na przeglądy jeździła wyłącznie do zaprzyjaźnionego warsztatu, gdzie regulowała tylko połowę ceny rynkowej. Nigdy nie tankowała do pełna. Sama wyrabiała makaron, lepiła pierogi, piekła chleb, gdyż cena gotowych produktów zawiera marże handlowców, a ona nie zamierzała ich dofinansowywać. W ramach oszczędności nie spuszczała wody w toalecie po załatwieniu potrzeby. W trakcie remontu łazienki nie zmieniła wyposażenia, gdyż uznała, że to, które funkcjonowało za życia jej męża, jeszcze się nie zużyło. Jeśli nieodzowny był zakup materiałów budowlanych, wybierała najtańsze. Nakazała wstawić używane drzwi, które nabyła za bezcen i nie przeszkadzało jej, że się nie zamykają. Model nie pasował do framugi. Umywalka w łazience była jedynie atrapą, bo Liliana nie chciała inwestować w nową armaturę. Pracę remontową wykonywał dla niej Kazimierz Wasal, przyszły teść jej wnuczki, za co nie otrzymał wynagrodzenia. Liliana podarowała mu w podzięce jedynie dwie butelki swoich słynnych nalewek, bo choć sama nie piła alkoholu ani nie paliła papierosów, jej spiżarka była w tej materii dobrze zaopatrzona. Często rozdawała swoje dzieło w formie podarunków, zwłaszcza jeśli odwiedzała majętne przyjaciółki, zazwyczaj wdowy. Pranie woziła do synowej, sama robiła tylko ręczne przepierki. Pralkę automatyczną miała, ale i tak do prania pościeli i firan używała pralki wirowej, wiekowej frani. Skracała rozmowy telefoniczne, jeśli to ona dzwoniła, i wydłużała, jeśli dzwoniono do niej. Jej podwórko i garaż zastawione były zużytymi sprzętami, złomem i starymi meblami, ponieważ nie potrafiła się niczego pozbyć. Uważała wyrzucanie takich rzeczy za marnotrawstwo. Nigdy nie wiadomo, co i kiedy może się przydać, przekonywała. Wydawanie pieniędzy trzeba ściśle kontrolować i ograniczać. Tylko to pozwala zapobiec katastrofom. O porządek i czystość w domu dbała obsesyjnie. Pielęgnowała kwiaty, wciąż udoskonalała swoje mieszkanie. Starała się zawsze wyglądać schludnie. Swoje działania planowała skrupulatnie i bardzo niechętnie uwzględniała zmiany. Była pedantką. Porządek panował w jej otoczeniu, ale też domagała się go w relacjach z ludźmi. W sytuacjach towarzyskich wszystko musiało przebiegać według jej scenariusza i uparcie nalegała, aby inni dostosowali się do niej. Często dawała szczegółowe instrukcje, jak sprawy mają przebiegać lub być wykonane. Była wtedy miła, szczebiotliwa, łagodna. Kiedy sytuacja wymykała się jej spod kontroli, stawała się kłótliwa, agresywnie domagała się wprowadzenia zasad i stawiała surowe warunki zarówno innym, jak i sobie. Była pamiętliwa. Myślała szybko. Każdy detal miał dla niej znaczenie. W rozmowie zawsze wracała do przerwanego wątku. Niczego nie zapominała. Różnym osobom przedstawiała odmienne wersje swoich opinii. Każdy z członków rodziny wiedział tyle, ile Liliana chciała mu ujawnić. Manipulowała informacjami. Nie zawsze mówiła prawdę o tym, kto i kiedy ją odwiedzał. Żonglowała tematami, zawsze zachowując jakiś szczegół dla siebie. Często uciekała się do kłamstwa, choć jednocześnie nie tolerowała fałszu u innych. Kiedy prawda wychodziła na jaw, wynikały z tego rozmaite niedomówienia i nieprzyjemności. Liliana jednak się tym nie przejmowała. Była osobą dominującą, narzucającą swoje zdanie, upartą, stanowczą i asertywną. Jeśli ktoś ją uraził, potrafiła zwrócić uwagę, nie przebierając w słowach. Mimo to lubiła robić z siebie ofiarę. Utyskiwała na swoje dramatyczne położenie finansowe, choć wszyscy wiedzieli, że w całym domu ma schowki na złoto i gotówkę. Regularnie kupowała biżuterię oraz walutę. Tylko w taką lokatę kapitału wierzyła. Na koncie bankowym trzymała pieniądze jedynie przez kilka dni od wpłynięcia emerytury, a i tak zdecydowała się na korzystanie z usług banku ze względu na konflikt z listonoszem, któremu nie chciała dać napiwko w wysokości 3 złotych. Bankom nie ufała jeszcze bardziej niż księżom, uważała, że ją okradają. Kosztowności trzymała w domu i co jakiś czas zmieniała kryjówki. Żaden z synów nie wiedział, ile emerytury pobiera matka. Nawet ulubionemu wnukowi nie ujawniała takich informacji. Nikt też z rodziny i jej znajomych nie miał pojęcia, jak duże oszczędności Liliana posiada. 7 dni przed śmiercią wybrała z konta 4500 zł. Wiedziała, że następnego dnia wpłynie na nie kolejna emerytura. Nie miała długów, kredytów. Nie brała pożyczek i sama nie pożyczała pieniędzy. Wszystko, co mogła, kupowała za gotówkę. Prowadziła bardzo regularny tryb życia. Wstawała o 6:00, kładła się przed 22:00. Wieczorami oglądała telewizję. Bywało, że zasypiała przy włączonym odbiorniku. Śniadanie jadała o 8:00, zwykle kanapki i piła herbatę. Obiad pomiędzy 12:00 a 14:00, najczęściej u osób, u których tego dnia gościła. Ostatni posiłek spożywała, gdy na dworze było jeszcze jasno, nie później niż o 19:00. Była wierna swoim stałym rytuałom. Jej rozkład dnia był łatwo przewidywalny. Zawsze w środę jeździła na targ spożywczy. Potem odwiedzała syna Filipa i zostawała u niego na kolacji. W czwartki bywała na bazarze ogrodniczym. Następnie robiła zakupy dla bratowej, u której jadła obiad, a po południu jechała do klubu seniora. Do domu wracała przed zmierzchem. W okresie tuż przed śmiercią jej tryb życia nie uległ zmianie. Szykowała się do wyjazdu na wczasy nad morze z Danutą Panufnik, którą poznała w klubie seniora. Wpłaciła na tę wycieczkę 200 zł zaliczki. Jesienią planowała wyjechać do ciepłych krajów z inną znajomą. Tymczasem zamierzała położyć terakotę przed schodami i wyremontować dach. Rozpoczęła wstępne rozmowy z fachowcami, ale zawiesiła je ze względu na pilniejszy jej zdaniem plan zakupu fotela masującego za ponad 4000 zł. Poza zadawnionymi konfliktami z księdzem, adoratorem i sąsiadami nie miała z nikim zatargów. Mimo jej bezkompromisowości lubiano ją za energię, charyzmę i radość życia. Przez postronnych była postrzegana jako osoba sprytna, lecz godna zaufania. Sprawca dostał się do mieszkania przez otwarte drzwi. Zamek nie był uszkodzony. Nie było też śladów włamania w furtce tylnego wyjścia. Ciało Liliany znaleziono dopiero 2 dni po zabójstwie. Leżała w pokoju telewizyjnym z twarzą skierowaną do podłogi. Ślady krwi zabezpieczono na ławie w okolicy zwłok, na kryształowym wazonie i taborecie z miękkim obiciem. W ręku kobieta trzymała zaciśniętą smycz z logotypem jednego z banków, na której zawsze nosiła klucz do auta i z którym to atrybutem nie rozstawała się nawet w czasie snu. Samochód stał na podjeździe, ale kluczyk do niego zniknął. Kobieta miała podniesioną do góry bluzkę, jakby próbowano ją nieudolnie zdjąć w trakcie szarpaniny, zwiniętą w taki sposób, że odsłaniała plecy. Nie miała na sobie biustonosza. Na lewej ręce, w okolicy przedramienia, zawiązano jej rzemień, który przechodził na szyję i został na niej zadzierzgnięty oraz związany z tyłu węzłem żeglarskim prostym. Drugi taki sam rzemień zabezpieczono w garażu. Parcianym pasem skrępowano kobiecie nogi. Stopy były zabrudzone, co mogło wskazywać, że tuż przed zdarzeniem Liliana podlewała kwiaty w ogrodzie. W momencie śmierci kobieta miała na sobie czarno-białą spódnicę oraz czarne majtki, które zostały rozdarte z jednego boku. Wstępne oględziny zwłok wskazywały na 6 ran tłuczonych głowy, otarcia na skórka w części nosowej, obrażenia części żuchwowej, otarcia na łokciu, prawym przedramieniu i na części pleców. Za bezpośrednią przyczynę śmierci uznano uduszenie. Została zgwałcona. Na szklanym stoliku technicy zabezpieczyli ślad brunatnej substancji. Zakrzepła krew i ten sam ślad znajdowały się na dokumentach rozsypanych na podłodze oraz programie telewizyjnym rozłożonym na blacie. Gazeta otwarta była na dacie 13 sierpnia 2013 roku. Podkreślono w niej tytuł filmu, ostatni z rodu Wolroszy. Seans rozpoczynał się o 22:15. Liliana miała zwyczaj zakreślania programów, które planowała obejrzeć. Często też wycinała z prasy interesujące ją artykuły. 100 metrów od domu zamordowanej znaleziono pomarańczową torbę na zakupy, w której znajdowała się para mokrych rękawiczek typu wampirki, a także jedna dodatkowa, sucha, nieużywana, oraz ręcznik kąpielowy we wzory o wymiarach 130 na 50 cm, który rodzina rozpoznała jako własność wdowy. Zabezpieczone przedmioty przekazano do badań laboratoryjnych. Nie ustalono, jaką kwotę zabrał z domu Liliany sprawca. Nic również nie było wiadomo o saszetce z biżuterią, którą kobieta nosiła zawsze ze sobą. Nie udało się też oszacować, ile precjoza były warte. Pies służbowy poprowadził detektywów na tył posesji do wyjścia z ogrodu. Tą drogą musiał więc sprawca ujść z miejsca zdarzenia. Śledczy zabezpieczyli jego DNA z mokrych rękawiczek znalezionych przez profilera, który zasugerował przeprowadzenie reoględzin dróg dojścia i odejścia sprawcy. Ponieważ zabójca próbował obmyć się w łazience z krwi, psycholog wywnioskował, że nie wiedział o tym, że syfon do umywalki nie jest podłączony, gdyż prace nie zostały dokończone. Usiłował użyć dozownika na mydło, ale pompka nie zadziałała. Odkręcił korek, a po użyciu wrzucił obie części dozownika do zlewu. Zatyczka od umywalki była uszkodzona, więc woda nie spłynęła. Po rozpytaniu sąsiadów udało się uzyskać informację, że kilka dni przed zdarzeniem, przed posesją pani Pawlik, stał oparty o bramę rower w kolorze czerwonym. Rozdział drugi. Zaginięcia. Nie ma komu zapalić świeczki. Głęboka studzienka. Rok 2015. Zet ma dziś bekę ze wszystkiego. Dzień jest słoneczny. Ksiądz dopiero poszedł. Msza była klawa. Zet nie wierzy w nic poza keszem, ale lubi czytać fragmenty Biblii. Czuje się przy mównicy na swoim miejscu. Słuchają go. On rządzi. Czasami, kiedy czyta te krwawe kawałki ze Starego Testamentu, doznaje uniesienia. Czuje je fizycznie. To lepsze niż wytłuszczone zdjęcia gołych świń, które trzyma pod pryczą. Drapie się teraz po białej łepetynie. Może jest przedwcześnie siwy, ale przynajmniej nie łysy jak Herlak. To nie stres, genetyka. Szybki rzut oka na młodego, którego im dokoptowali na jesień ubiegłego roku. W sam raz na gwiazdkę. Młody od razu wyczuł pismo nosem i ochoczo nadstawił Zedowi tyłek w łaźni. Nawet nie trzeba go było przymuszać, więc satysfakcji nul. Skoro tak się przedstawia sprawa, po wszystkim Zed i tak mu dojebał. Herlak nie doniesie. Taki głupi nie jest. A może on to lubi? Przez zasiatkowane i zakratowane okna wpada sporo słońca. Zed staje przy okienku i spluwa na odległość. Gołąb podrywa się, ucieka. Spierdalaj, ptaszyno. Zed dobrze wie, że zasłania teraz całe światło w celi. Ale ma to gdzieś. Bo tak jak kiedyś na wolności, tak samo i tutaj, nikt mu nie podskoczy. Zimuje już 7 rok. Prawomocnie. Herlak jeszcze się boi. Jeszcze się nie przyzwyczaił. Skazali go ledwie 4 miesiące temu. Pisze wciąż pisma, wyzwania do rodziny, trzęsie się przed wizytą papugi. Zgadza się na wszystko, byle tylko wyjść. Jeszcze ma nadzieję. Zed w sumie mu tego zazdrości, że Herlak ma odwagę się łudzić. Bo Zed już się pogodził, ma luza. Teraz jego dom jest tutaj i to się nie zmieni. Nie po skazaniu za 2 głowy i kilka rozbojów. Dostał ćwiartkę, a mogła być czapa, nie? Tyle samo co Herlach za to swoje hakerowanie. Zet nie umiałby nawet włączyć komputera. Nie bardzo wie, co to internet. Herlach mu wszystko robi, kiedy idą do biblioteki. Zet w życiu nie czytał żadnej książki. Ale pożyczać? Pożycza. To rejestruje się przecież. Punkty zbierać trzeba. Nigdy nie wiadomo, kiedy zezwolą na wypis, przepustkę. Ale to Herlach mu wszystkiego szuka, pomaga, usługuje. A i wychowawca zadowolony. Czasem z takiej knigi uda się zrobić skręta. W przyrodzie nic nie ginie. Herlach przypomina mu syna. Tyle, że jest mądrzejszy. A z czasem się nauczy. Stwardnieje. Ale jeszcze nie teraz. Za rok albo dwa. Szkoda, żeby go przynieśli. Dlatego Zet rozpostarł nad nim parasol ochronny i tylko czasem sam jeden używa. Przynajmniej mniejsze ryzyko, że złapie się jakiegoś syfa. Odwraca się teraz, odsuwa od okna, rzuca na prycze. Podkłada ręce pod głowę. Światło zalewa cuchnącą celę. Zet przymyka oczy. Mruczy pod nosem piosenkę, którą słyszał w radiu. Nagle słyszy, że Herlach płacze. Podnosi się na łokciu i przygląda młodemu. Jest naprawdę ładny i silny, chociaż nie zdaje sobie z tego sprawy. Gdyby nie Zet, nie miałby połamanego nosa, ale i fujarę by mu ucięli. Zet zrywa się. Uderza młodego z całej siły w brzuch. Herlach kuli się, przestaje łkać. Zet się śmieje. Przyzwyczaisz się, rzuca. Każdy się przyzwyczaja. Odpowiada mu cisza. Herlach skulony wciąż w tej samej pozycji. Nie podnosi głowy. Siedzisz ze mną. Nie wkurwiaj, to dożyjesz wyjścia. Nie to, co ja. Herlach wciąż milczy. Zet odpala szluga, wskazuje na szklankę. Herlach podnosi się i karnie rusza po wodę. Zaparza czaj. Idzie po pomarańcze ze wstrzykniętą amfetaminą. Zet trzyma ją na metalowej ramie, w której stoi miska zastępująca umywalkę. Narkotyki ma prawie całkiem na legalu. Może nie w takich ilościach, w jakich by chciał mieć, ale są. Układ z oddziałowym. Ten gad załatwi wszystko. Byle tylko szeleszczących zwitków nie brakowało. A jeśli chodzi o Zeda, to nie zabraknie. Ma swoich tam, za bramą. Wciąż jeszcze wiszą mu mnóstwo przysług. Robisz na mokro tyle razy i nigdy nie wiesz, kiedy głowa wypłynie. Zaczyna znów swoje Zed. Od jakiegoś czasu lubi sobie z Herlachem pogadać. Posadzili mnie za duperele, a nie wykryli tej, za którą byłem pewien, że beknę. Zawija rękaw, napina biceps. Skóra na przedramieniu marszczy się, widać ślady po igłach. Dawno temu zabliźnione. Co to za numer? Szepcze Herlach i ostrożnie stawia przed Zedem herbatę. Nie odważa się spojrzeć recydywiście w twarz. Rzuca tylko jedno spojrzenie z ukosa. Zed odczytuje. 2001. Co to może być? Data? Zgaduje Herlach. Siada, prostuje się. Patrzy na paczkę z papierosami. Zed kiwa głową. Zapalają obaj. Zed chowa tatuaż pod rękawem bluzy. Patrzy na okno, wydycha dym. Dwoje ludzi. Prowadziło bar. Mieszkali w domu, ładnym. Mieli psa i pecha. Bo pożyczyli za dużo i nie od tych, co trzeba. Podnosi rękę na wysokości jabłka Adama. Grdyka wędruje góra-dół. Zet zaciska usta, strzyka śliną, pokazuje gest podcinania gardła. Głęboka studzienka, 4,8 h i 3-metrowy dół. Mieli pecha, powtarza. Chyba faktycznie nie mieli tej kasy. Nie wiem, bo ja tylko miałem wziąć ich z domu. Resztę zrobił Wladimiras i jego przydupasy. Ćpali razem z nimi, żeby nie wrzeszczeli, jak im rwał paznokcie. Ile byli winni? Pyta niby od niechcenia Herlak. Bańka może dwie. Dla nas miała być połowa, a siedzę tylko ja. Za coś zupełnie innego. Przypadek? Rok 2001. To nie była nawet restauracja. Żadnych obrusów, kelnerów, kas fiskalnych. Ot, barek przy stadionie, który nie miał nazwy. Fasolka po bretońsku, bigos, kawa, herbata, piwo, wódka. Klientela różnista. Głównie górnicy i kibole przychodzili na wódkę. Ewa Janik była zawsze uśmiechnięta i miała świetne nogi. Mała róża na kostce w kolorze czarnym. Włosy postawione na sztorc. Równa babka. Bartek Janik był od niej młodszy o 3 lata. Nosił wąsy i fryzurę starego metalowca, którym nigdy nie był. Z powodu tuszy wyglądał jak jej ojciec. Potrafił zjeść 10 parówek w 2 kęsach. Zawsze na czarno. Oboje nosili skórzane kurtki, mocno wytarte. Za dochód z tego baru zaczęli stawiać dom. Utarg mieli największy, kiedy trwały rozgrywki piłkarskie, czyli wrzesień, październik, ale Speluna była otwarta cały rok. Wszystko się posypało, kiedy zaczęło się zamykanie kopalń. Bezrobotni górnicy wciąż przychodzili na mecze, ale w barze przesiadywali mniej. Woleli pić po domach. Taniej. Właściciele obniżyli ceny do granic opłacalności. Niemal całkowicie zrezygnowali z marży. Niewiele to dało. Poza rozgrywkami bywały dni, kiedy knajpa świeciła pustkami. Przed przeobrażeniami dochód był kosmiczny. Dziś ledwie wiązali koniec z końcem. Ewa i Bartek kochali jednak swój klub. Nie chcieli oddać dzierżawy, walczyli o niego z całych sił. Najpierw pożyczali od znajomych i rodziny, by zrobić remont, przyciągnąć zamożniejszego klienta. Budowa domu zawisła na włosku. Potem, jak to przy remoncie, pieniędzy potrzeba było coraz więcej. Bar wciąż miał stałych bywalców. Brali na zeszyt, nie oddawali miesiącami. Niektórymi Bartek potrząsnął, to otrzymali zwrot gotówki. Reszta po prostu przestała się pojawiać. W tym gronie był przywódca grupy pseudokibiców. Od miesięcy obserwował nierówną walkę restauratorów, aż któregoś dnia zagaił, czy mógłby pomóc. Masz wolne pół bańki? Bartek machnął ręką i wlał do gardła pół kufla piwa. Ja nie, padło w odpowiedzi. Ale znam kogoś, kto ma. I jutro mógłbym być z walizką papieru. Całą noc o tym dyskutowali. Bartek palił się, by skorzystać z okazji. Ewa była sceptyczna, ale innych propozycji nie mieli. Jeden telefon wystarczył. Już w południe dostali pieniądze. Wierzyciela nie musieli oglądać. Walizkę przyniósł posłaniec. Janikowie sądzili, że to najpiękniejszy dzień w ich życiu. Urządzili przyjęcie, na które przybyło chyba pół regionu, bo drinki były darmowe. Skończyli remont. Nazwali klub Kielnią. Afisz miał przyciągnąć motocyklistów, sportowców i kobiety. Ale sytuacja gospodarcza w kraju była coraz gorsza. Bar nadal świecił pustkami. Kasa również. Tymczasem termin oddania długu zbliżał się nieubłaganie. By oddać te 500 000, pożyczyli 100 u innych, życzliwych. Potem jeszcze 2. Liczyli, że z czasem wszystko się unormuje. Nikt nie wiedział, że Ewa z Bartkiem zadłużają się u bandytów. Być może oni sami tego nie wiedzieli. Znajomy Kiboli, który przyniósł walizkę, miał na sobie marynarkę i wyprasowaną koszulę. Kolejni posłańcy przybywali już w dresach, ale przecież nie można ludzi oceniać po opakowaniu. Tymczasem policja w całym kraju miała pełne ręce roboty. Każdego dnia ginęli biznesmeni. Porwania dla okupu były normą. Po uwolnieniu gospodarczym zaczęły prężnie działać zorganizowane grupy przestępcze. Bandyci mieli ogromne środki, które chcieli gdzieś przeprać. Pożyczki takie jak wsparcie kielni były najlepszym sposobem, a przy okazji na tej lichwie dało się dobrze zarobić. Odsetki były srogie. Ci, którzy pożyczali i nie oddawali, znikali bez śladu. Ciemna liczba zabójstw stawała się zatrważająca. Do tego dochodziły kwestie weryfikacji policjantów. Zwalniano tych, którzy zasłużyli się w starym systemie. Choć mieli doświadczenie śledcze i kontakty, byli w nowych strukturach persona non grata. Na ich miejsce masowo przyjmowano młodych, niedoświadczonych, co wpływało na poziom pracy i obniżało wykrywalność. W roku, kiedy dzieje się ta historia, w całym kraju zanotowano ponad 1000 zabójstw, a 1/3 tych tragedii rozgrywała się na Śląsku. Niemal codziennie ktoś ginął od noża, kuli czy ładunku wybuchowego. Bywały oczywiście okresy, kiedy w mieście panowała cisza, jednak takie, w których notowano 5 zabójstw tego samego dnia, uznawano za normę. Kiedy do kielni zaczęli przychodzić smutni panowie z glokami za paskiem, Ewa i Bartek zrozumieli, w co się wpakowali. Rok 2015. Herlak miał tylko jedną szansę, by wyjść. Kasacja. Zadzwonił do swojego adwokata, a mecenas po rozmowie z nim przysłał rzutkiego prokuratora. Warunki były proste. Nadzwyczajne złagodzenie kary i samodzielna cela w zamian za sprzedanie rewelacji Zeda. Herlak poszedł na ten układ. Kilka dni później do więzienia we Wronkach przyjechał facet w czarnym golfie i kraciastej marynarce. Przedstawił się jako psycholog śledczy i chciał rozmawiać z Zedem o przeszłości. O dziwo, Zed się zgodził. Uśmiał się, że Herlak go przechytrzył, ale to był gorzki rechot. Potem zapytał, co on sam będzie z tego miał. Nigdy nie przyznał się, że brał udział w zabójstwie. Moim zadaniem było przygotować porwanie ludków, wybrać dobry moment, zabrać w odpowiednie miejsce, uwięzić. Robiliśmy tego typu zlecenia masowo. Takie były czasy, zeznawał i dodał. To nie ja zabiłem psa. Lubię zwierzęta. Rok 2001. 17 dzień września był upalny. Kobiety pod supermarketem wciąż paradowały w letnich sukienkach. Mężczyźni mieli zapocone pachy t-shirtów. Skwar dawał się we znaki wszystkim. Nie czuć było jeszcze jesieni. Przed wejściem do sklepu ktoś ustawił miskę z wodą. Zaparkowane przy stojaku na rowery psy piły ją łapczywie. Nie wiadomo, kto pierwszy zauważył tego opla z wybitą szybą. Zajmował 2 miejsca parkingowe. Może zwrócono nań uwagę tak szybko, bo po rozpoczęciu roku szkolnego wszyscy rzucili się do sklepu i ktoś był wściekły, że nie ma gdzie stanąć. Policjanci przyjechali dopiero po 3 godzinach od zgłoszenia. Zdarzeń na mieście nie brakowało, za to ludzi do pracy i owszem. Kiedy rozpoczęto oględziny, okazało się, że wybita szyba to jedynie początek. W bagażniku były 3 kominiarki, łopaty i połamane nogi od taboretu. Auto zarejestrowano na Bartka Janika. właściciela baru przy stadionie piłkarskim, nazwanego niedawno Kielnią. Ale wtedy mężczyzna nie był jeszcze poszukiwany. Wysłano mu tylko wezwanie. Sprawa trafiła na biurko jakiegoś funkcjonariusza. Była któraś z kolei na kupce później. Technicy wykonali swoją